czytać, aby być mądrym. Czyli czytasz i więcej wiesz. Czytasz i stajesz się mądrzejszy. Tak, mam nadzieję, że jest na antenie, już jest gość, z czego się bardzo cieszę. Tak, pani Dorota Mazur, prawda?
Tak, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pani Dorota Mazur, OV, czyli dziewica, tak?
Tak, dziewica konsekrowana diecezji krakowskiej.
Krakowska. Patrzę tak. Się. Szkoda, że nie mam pani zdjęcia tutaj.
No. Kiedyś może będzie okazja się spotkać, to możemy sobie strzelić.
Pani dużo pisze? Pani dużo pisze, pani Doroto?
Lubię to i jakoś, no, dużo tego się nazbierało w ostatnim czasie, więc
no na przykład,
to jest taka radość na chwałę Pana Boga.
Tak, ale to jest też apostolat piękny.
Takiego jest swego rodzaju misja głoszenia słowem.
Tak, tak. I taki jak Pan Bóg działa w świecie. I właśnie dzisiaj mamy o siostrze Leonili Nastal, prawda?
Siostra Leonia Nastal, tak.
Leonia Nastal, Leonia, nie Leonila. I to jest siostra ze zgromadzenia sióstr służebniczek starowiejskich.
Tak,
ona tam była w Starej Wsi, prawda?
Tak, tak. Ona właśnie urodziła się w Starej Wsi. Tam się wychowywała. Stamtąd pochodziła rodzina. Więc pierwsze lata swojego życia spędzała właśnie tam.
Aha. No i co jeszcze byśmy powiedzieli? Ja spotkałem się z tymi mistycznymi doznaniami, czy rozmową z Panem Jezusem, właśnie będąc w Starej Wsi. Pozdrawiam serdecznie te siostry, przewspaniałe siostry, tam piękny kościół też wybudowały siostry, prawda?
Tak, tak. Siostry mają tam także swój klasztor, tam można pokłonić się, zwiedzić miejsca związane z siostrą Leonią, zapoznać się z jej pięknym życiem, a szczególnie z jej kontemplacją niemowlęctwa Jezusa, poznać właśnie. Tą specjalną drogę charyzmatu jej.
I to jest właśnie taki tytuł, Siostra Leonia Nastal, kontemplacja niemowlęctwa duchowego Jezusa, życie, przesłanie modlitwy. Bardzo proszę, oddaję głos, posłuchamy panią serdecznie, chętnie. I serdecznie, tak. Ja tak mam ją. To jest nieduża książka. Można ją nawet w podróż wziąć, poczytać. Jedziesz pociągiem, czy samolotem, czy, prawda, tak, gdzieś nawet na odpoczynek. Jest to bardzo, bardzo piękna rzecz. Jest też parę modlitw. A takie, to są takie dobre też teksty do medytacji, prawda?
Tak, pojawiają się tam zarówno modlitwy związane z siostrą Leonią, czy do siostry Leonii, ale jest także droga krzyżowa, rozważania różańcowe oparte na jej pismach. Więc można w jakiś sposób zjednoczyć się na modlitwie.
Tak.
Są też modlitwy polecone jej przez Jezusa. Taką główną modlitwą jest modlitwa, którą otrzymała od Jezusa, aby nieskończenie wielbić, aby wielbić nieskończoność Boga Ojca. Nie uwielbiać kilkoma modlitwami. Ważną modlitwą jest nowenna do Dzieciątka Jezus. No, szczególnie do odmawiania przed Bożym Narodzeniem. No i tak jak ojciec wspomniał, jest jej też życiorys, w którym można poznać historię jej powołania, jej drogę życiową, to, że właściwie od mamy uczyła się takiej drogi wiary. Miała dosyć trudną drogę do powołania, ponieważ no, szukała swojego miejsca. Ojciec nie był jej przychylny w jakiś sposób. No, no i późniejszą drogę już w zgromadzeniu plus jej duchowość, to, że no właśnie tak jak też ojciec wspomniał, dane jej było wiele razy doświadczyć w duszy obecności Jezusa i Maryi, z którymi rozmawiała. Owszem, miała też momenty milczenia, w których odczuwała oschłość, być może podobną tą do oschłości czy samotności matki Teresy, gdzie no, siostra Leonia się buntowała. Ale miała świadomość, że no, jest wybrana, że otrzymuje liczne łaski. Miała też poczucie, że widziała Syna Bożego z otwartą raną u boku. Trzykrotnie miała obraz Jezusa też z liliami i czuła wówczas i zapach, i sama miała wrażenie, że z jej serca wychodzi właśnie taka piękna lilia. No a ten szczególny moment jej życia to był 24 grudnia 1934 roku. Kiedy przeżyła doświadczenie, które było dane też odczuć Najświętszej Maryi Pannie. Została dotknięta przez tajemnicę dziecięctwa Jezusowego i wspomina ten moment tak. Rozmawiałam z siostrami, a jednak nie traciłam z oczu dzieciątka Jezus, które tuliło swoją główkę złoto do serca swej matki, a mnie, swoją małą siostrzyczkę, darzyło spojrzeniem miłości, słodyczy i dziwnie przyciągającego blasku. Wpatrywałam się oczami w duszy w to słodkie oblicze dziecięcia Bożego tak długo, aż mi się nasunęła obawa, że tracę czas. Wówczas Pan Jezus przekonał ją, miał do niej rzec, że no nie traci czasu, że ma kontemplować właśnie to niemowlęctwo Jezusa. Obiecał jej, że będzie mogła dzięki modlitwom i umartwieniom otrzymać także dar rzucania ognistych strzał, którymi będzie zdobywać duszę dla Jezusa. W postaci siostry Leonii Jezus chciał, by jego niemowlęctwo było kontemplowane, ponieważ choć każdy okres życia jest bardzo ważny, to jednak ten etap niemowlęctwa zawiera w sobie najwięcej piękna niewinności, dzięki czemu człowiek uczy się małości, pokory, takiej bezgranicznej ufności Bogu, aż do wewnętrznego unicestwienia się wobec Boga, bycia tylko i wyłącznie dla Boga. W kontemplacji Jezusa, Jezusowego niemowlęctwa można też dostrzec pewnego rodzaju męczeństwa. Męczeństwo, choć to się wydaje takie bardzo nierealne i takie niemożliwe. Natomiast tutaj jest odwołanie do rzeźni winiątek. Jezus tłumaczył to właśnie siostrze Leonii, że niemowlęta betlejemskie na skutek okrucieństwa Heroda przelały jako pierwsze krew dla Jezusa. Dlatego warto, by ona właśnie kontemplowała dziecięctwo, niemowlęctwo duchowe. I ten moment był bardzo ważny do tego stopnia, że siostra Leonia zapragnęła to szerzyć i mówić dalej siostrom i przekazywać to innym, opowiadając jednocześnie o miłości otwierającej na drugiego człowieka, na relacje z innymi. Niemowlęctwo duchowe może otworzyć człowieka na służbę, na gotowość pomocy innym. To też wpłynęło na jej apostolstwo, na jej spuściznę, w której mówiła o byciu osobą konsekrowaną, byciu apostołem. W swoich pismach, tutaj czy to listy, czy dziennik duchowy, dotykała takich tematów jak sakrament pokuty, tęsknota duszy za Bogiem. Mówiła też o cierpieniu, które zbliża do umiłowanego Jezusa, tego biczowanego, tego cierniem koronowanego i niosącego krzyż. Była przekonana, że przyjmowanie cierpienia bez sprzeciwu i z radością to swego rodzaju specjalne czynienie mieszkania dla Boga w swoim sercu. Mówiła też o kapłaństwie, jak gdyby dużą część swojej spuścizny poświęciła temu, zwłaszcza przekazowi, aby żaden kapłan nie był ani letni, ani przeciętny, by żył tak, by inni doświadczali jego świętości. Wspominała też o istocie zjednoczenia Boga z Bogiem, o spoganieniu chrześcijan. Także naprawdę warto. Polecam zerknąć i poznać tę wielką postać.
Tak. Pani Doroto, właśnie Pan Bóg działa na przeróżne sposoby, również przez mistyków, również przez objawienia świętych Pana Jezusa, Matki Bożej. Te rzeczy były, no chociażby Fatima, chociażby inne jeszcze objawienia, chociażby, no chociażby La Salette, Lourdes, prawda? Więcej w Polsce Gietrzwałd, aż 160 objawień w Gietrzwałdzie. Coś niesamowitego. I warto też te rzeczy czytać, patrzeć, ale również badać, bo niektórzy, może być na przykład choroba schizofrenia i człowiek może mieć takie różne doświadczenia w tej chorobie, że wydaje mu się, że ma objawienia. Także te sprawy trzeba badać. I w przypadku siostry Leonii to też było badane. Ona słuchała spowiednika, prawda?
Tak, ale tutaj jak gdyby najpewniejszym punktem do zweryfikowania jest posłuszeństwo.
Tak.
Posłuszeństwo władzom, spowiednikowi, no i nie wynoszenie się ze swoją jak gdyby prawdą, tak?
Tak, tak.
Nie. Bycie posłusznym tak jak ojciec Pio, siostra Faustyna czy siostra Leonia. Przede wszystkim pokora i posłuszeństwo, bo wiadomo, że Pan Bóg działa tak, że aby prawda zawsze wyszła na jaw, tak? Nic tak. Ponad siebie, tak.
No, na przykład ojciec Pio to miał zakaz odprawiania publicznie mszy świętej tak. Przez 5 lat.
Tak, prawda? Dokładnie.
A siostra na przykład Faustyna miała, to było ciekawe, prawda, jak Pan Jezus przychodzi, a ona mówi, Panie Jezu, nie mogę z Tobą rozmawiać, bo... A dlaczego? Bo pan zwiedział dlaczego, ale pyta dlaczego, a on mówi, no spowiednik mi zakazał, no dobrze, tak jest, prawda, mówi, podkreśla też Pan Jezus, żeby być posłusznym spowiednikowi. To jest to badanie, trzeba bardzo na to zwrócić uwagę, bo no może być, to nawet szatan potrafi się pokazać jak, no... Są takie historie, były, że pokazuje się na przykład w szatach Matki Najświętszej, prawda?
Oczywiście.
Albo, no i na różne sposoby i pokazuje się, wydaje się, że to jest dobro, a to jest zło. No, także pięknie. Bardzo dziękuję Pani Doroto Mazur z Krakowa. A jakie jeszcze książki Pani napisała? Między innymi, no.
Między innymi w ostatnim czasie też wyszła nakładem tego samego wydawnictwa Matka Czacka, której beatyfikacja będzie...
Jaka matka?
Matka Czacka.
Matka Czacka.
Od niewidomych z Lasek, której beatyfikacja będzie razem z prymasem Duszyńskim 12 września.
Tak. A jeszcze jakie będzie? Jakie książki?
Był także Szarbel, była Mała Arabka, zarówno życiorysy, jak i rozważania różańcowe, Droga Krzyżowa.
Ale ten Szarbel jest niesamowity, albo ta Mała Arabka, prawda?
Oj tak.
To jest coś niesamowitego. Czyli można szukać tych książek, prawda?
Jak najbardziej. Wszystko jest dostępne na stronach internetowych czy w księgarniach.
Pytać można. Bardzo się cieszymy. A ta książka jest wydana przez wydawnictwo Boskie Książki, prawda?
Wydawnictwo SP, pijarskie, tak.
Aha.
Strona internetowa to jest boskieksiążki.pl. Na niej można znaleźć wszystkie pozycje z tego wydawnictwa. Mhm. Także krakowscy pijarzy, których pozdrawiam serdecznie.
Tak. No, tak. Bardzo serdecznie też pozdrawiamy i panią i dziękujemy serdecznie, tak?
Dobrego dnia życzę.
Nawzajem, z Panem Bogiem i dalej sukcesów właśnie tych apostolskich życzę. Z Panem Bogiem. Proszę Państwa, i następna pozycja i też głos żeński, niewieści głos, ale to będzie już siostra zakonna. Tak, książka Płacząca Matka z La Salette i Dębowca. Książka ta jest proponowana jako dodatek w miesięczniku majowym w naszej rodzinie, proszę Państwa. Płacząca matka z Lasa Let i Dębowca. Witamy bardzo serdecznie siostrę Iwonę Józefiak, tak?
Tak.
Tak, Saletynka, tak?
Nie, dziewica konsekrowana posługująca w sanktuarium.
Bo OCV pisze.
Tak, to jest stan dziewic konsekrowanych.
A OV to co to jest?
Stan dziewic.
Mhm. To jest, rozumiem, rozumiem. I pani, to jest czy siostra, czy pani?
No jestem osobą poświęconą Panu Bogu. Ksiądz biskup ordynariusz, gdy udzielał mi konsekracji, to powiedział, do tej pory była pani Iwonka, teraz będzie siostra Iwonka, więc jak komu pasuje, tak się może
ale
zwracać.
Ale po cywilu, prawda?
Tak.
Czyli się stroi na różne sposoby. Każdy się stroi. Jak jest ubrany, to już jest wystrojony, prawda?
Tak, mam strój białą tunikę i welon. To jest na takie uroczystości szczególne, które tutaj są w sanktuarium. Odpust, spotkanie z księdzem biskupem. To wtedy ubieram ten uroczysty strój. A tak to chodzę w cywilu.
Aha. I siostra mieszka w Dębowcu?
Tak, wynajmuję pokój blisko sanktuarium i tutaj posługuję przy pielgrzymach i w sekretariacie apostolstwa rodziny saletyńskiej. To jest tak jakby trzeci zakon saletyński dla świeckich czcicieli Matki Bożej, którzy chcą współpracować z misjonarzami saletynami w dziele wynagrodzenia, w dziele szerzenia kultu Matki Bożej.
Tak, i czyli prosimy bardzo... Właśnie coś o tej pozycji, płacząca matka z Lasa Let i Dębowca.
Dobrze, ojcze. Ta książka jest darem wdzięczności dla Matki Najświętszej za 175. rocznicę jej objawienia. Ponieważ w tym roku właśnie celebrujemy tę rocznicę. 175 lat od tego dnia, gdy 19 września 1846 roku Matka Najświętsza Płacząca przychodzi w Lasalet do Maksymina i Melanii. Przekazuje swoje orędzie, wzywa do nawrócenia, a na końcu prosi, żeby te dzieci opowiedziały jej orędzie, przekazały to, co im Matka Najświętsza powiedziała. Wyraźnie było powiedziane na końcu, a więc moje dzieci ogłoście to całemu mojemu ludowi. I dlatego, że Maksymin i Melania przekazali to orędzie Matki Bożej, nie zatrzymali dla siebie tej łaski spotkania z piękną panią, ale przekazali. Kościół badał i po 5 latach zatwierdził to objawienie. Biskup diecezji Grenoble, do której przynależy góra i parafia La Sarette, 5 lat po objawieniu wydaje dekret zatwierdzający i równocześnie zapowiada, że w tym miejscu będzie wybudowana bazylika i powstanie też zgromadzenie zakonne jako wdzięczność narodu francuskiego za to objawienie. I w roku 1910 misjonarzy saletyni przybyli do Dębowca, żeby tutaj zbudować klasztor i szerzyć kult Matki Najświętszej. I druga taka rocznica, która wplata się w ten saletyński jubileusz, rocznica zjawienia, to jest nasza tutaj w Dębowcu 25. rocznica ukoronowania cudownej figury Matki Bożej Płaczącej. I ta książka jest właśnie darem wdzięczności dla Maryi z La Salette, która się objawiła, i dla Maryi, która jest tutaj czczona w Dębowcu w znaku figury. Tak. Prezentuje ta książka objawienie Matki Najświętszej i rozważanie różnych aspektów jej orędzia, a więc światło i krzyż, Maryja jako matka i pośredniczka, świętowanie Eucharystii, bo w swoim orędziu Matka Boża wiele mówi na temat mszy świętej, imię Boże i znaki z nieba, modlitwa i post, nawrócenie i pokuta, nadzieja i radość, dorośli i dzieci, praca i ziemia. To w takich aspektach jest omawiane orędzie. Później w trzecim rozdziale jest pokazana historia Dębowca jako polskiego La Salette. Czwarty rozdział to są świadectwa, błogosławieni, którzy wierzą i ufają. Świadectwo różnych osób, są pielgrzymi, jest świadectwo kapłana z dębowieckiej wspólnoty, są świadectwa członków apostolstwa rodziny saletyńskiej. jest świadectwo kapłana diecezjalnego, który jako chłopak poznał Maryję, pielgrzymował, później wstąpił do apostolstwa rodziny saletyńskiej, a obecnie służy jako kapłan w diecezji poznańskiej. I zakończenie takie, można powiedzieć, zakończenie na kolanach, zakończenie z modlitwą, gdzie jest kilka modlitw zaprezentowanych dla czcicieli, dla pielgrzymów. Oczywiście mogą znaleźć jeszcze wiele innych modlitw, choćby w naszym sanktuaryjnym modlitewniku, który jest też takim przewodnikiem w modlitwie dla członków apostolstwa rodziny saletyńskiej. Dlatego w tej książeczce znalazło się tylko kilka modlitw.
Właśnie,
jest bogato ilustrowana, pokazane są zdjęcia historyczne, a więc tej pierwszej części. Można powiedzieć, że dzieje sanktuarium my dzielimy na takie dwa etapy. Pierwszy etap to jest od przybycia, od wybudowania domu i poświęcenia z pierwszą, najstarszą kaplicą, co miało miejsce w roku 1912. I później te dzieje poprzez budowę kościoła, poprzez sprowadzenie jednej figury, drugiej figury. W 1960 została ufundowana figura trzecia, która jest obecnie ukoronowana, łaskami słynąca. I do momentu koronacji, czyli do 15 września 1996 roku mamy tę pierwszą część jako przygotowanie. I później to, co dzieje się po koronacjach, gdyby owoce tego, rozwój kultu, rozwój dzieł poświęconych Matce Bożej. I tak właśnie czytelnik jest w tej książce prowadzony. Najpierw na La Salette, później jedziemy do Dębowca i jest ta pierwsza część historyczna i później od koronacji to, co się dzieje teraz, z zaproszeniem, żeby też przyjechać, odkryć obecność Matki Najświętszej. I ta książka ma też jeszcze taki szczególny wymiar, mianowicie jest cegiełką na kaplicę wieczystej adoracji, która powstaje w naszym sanktuarium. Tak jak mówiłam, Maryja w La Salette mówi o mszy świętej, ubolewa, płacze, że ludzie nie świętują niedzieli, nie chodzą na mszę świętą, a jak przychodzą do kościoła, to powiedziała, że tylko po to, żeby sobie kpinę robić z Pana Boga, drwinę z rzeczy świętych, nie modlą się, wymawiają bez szacunku imię święte. To wybrzmiało w tym orędziu saletyńskim. I Matka Boża jeszcze powiedziała takie zdanie, choćbyście nie wiem jak się modlili, nie wiem co robili, no nie zdołacie wynagrodzić tego trudu, który ona jako nasza matka podejmuje, wstawia się nieustannie za nami. I zrodziła się w sercu naszego księdza kustosza, księdza Pawła Raczyńskiego, w porozumieniu i z całą Radą Prowincjalną, z Radą Domową. Tutaj dojrzała myśl, żeby na tą rocznicę, 175. objawienia i 25. koronacji, żeby w Dębowcu urządzić kaplicę wieczystej adoracji. Żeby dzień i noc mógł być wystawiony Pan Jezus, i razem z Maryją, razem ze świętym Józefem, żebyśmy mogli adorować, wynagradzać, kochać, trwać przy Panu Jezusie. I ta książeczka jest właśnie cegiełką wspierającą to szlachetne dzieło budowy kaplicy adoracji.
Pięknie, pięknie. Właśnie tu jest też zaproszenie dla wszystkich, kochani, w ciągu tygodnia. Znajdźcie troszeczkę czasu w swoich miejscowościach do adoracji Najświętszego Sakramentu. Tu w Toruniu, z tego co wiem, to jest adoracja Najświętszego Sakramentu księży jezuitów, wystawiony Pan Jezus cały czas jest. Jest w ciągu dnia, w ciągu otwarcia sanktuarium, jest też w sanktuarium Marii Gwiazdy Nowej Ewangelizacji świętego Jana Pawła II, w kaplicy adoracji, to jest na parterze tuż przy wejściu, tak jak się wchodzi do kościoła, tak? I w kościele świętego Józefa, Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy na ulicy świętego Józefa też jest adoracja. Właśnie adoracja. Pan Jezus jest żywy i prawdziwy w Najświętszym Sakramencie. Kochana siostro, w Polsce my ostatnio, w Polsce w ogóle to 6 razy był cud eucharystyczny, a ostatnio w 2008 roku chyba w Sokółce. I w 2013, jeżeli dobrze...
W Legnicy.
Proszę?
W Legnicy,
tak. To są dwa cuda eucharystyczne. Pan Jezus, to już nie będę opowiadał, jak to się stało, ale jest ciało, w hostii ciało. Ciało serca umierającego mężczyzny. Prawda?
Tak.
widać. To są, Pan Jezus nam daje takie doświadczenia, żebyśmy bardziej uwierzyli. To nie jest opłatek. To jest Pan Jezus obecny w Najświętszym Sakramencie. To jest coś niesamowitego. Oczy, zmysły widzą chleb, a to jest ciało Pana Jezusa. Właśnie i On czeka na to, żebyśmy do Niego przychodzili. Znaleźć czas. Dla nas to będzie tylko zysk. Nawet jak się nie potrafimy modlić, to patrzeć, chociażby sercem powiedzieć, daj mi silną wiarę, daj mi Cię kochać, daj mi doświadczyć Twojej miłości, przymnóż mi wiary i być przed Nim, sklęczeć, czy usiąść, jeżeli nie możesz klęczeć, prawda? Ale być obecny, On czeka na nas.
I właśnie jest takie zapotrzebowanie już, bo jako przygotowanie ksiądz kustosz zaprowadził adorację całonocną w tej chwili na razie w Bazylice, bo ta kaplica jest jeszcze w przygotowaniu, w nocy z piątku na sobotę i 3 razy w ciągu dnia po wieczornej mszy świętej do apelu maryjnego, ale całą noc są zapisy i jest zawsze Pan Jezus adorowany, nie jest tak, że byłby sam, zapisuje się wiele osób, nieraz nawet po kilkanaście, po kilka jest na te godziny, także już to takie jest przygotowanie, taka rozgrzewka do tego, co czeka nas we wrześniu, bo we wrześniu ufamy, że jak Pan Bóg pozwoli, to ta kaplica będzie otwarta, no i wtedy już na całą dobę będzie rozpiska, żeby obsadzić te godziny, żeby Pan Jezus nie był sam.
A jeszcze jedno właśnie, ta Melania i
Maksymin.
I Maksymin, prawda?
Tak.
Maksymin. Oni wtedy chcieli, jak widzieli Matkę Bożą, później mówili, że szkoda, że nie poprosili jej, żeby ich zabrała.
Tak, tak, była taka piękna, że one nie wiedziały, że to Matka Boża i zwracały się do nich, proszę Panią, ona mówiła do nich moje dzieci i później używały zawsze w rozmowie czy na przesłuchaniach przez komisję kościelną, zawsze używały słowa piękna Pani. Ale Kościół zatwierdził, że tą piękną Panią jest Matka Boża i jeszcze otrzymała od Kościoła Matka Najświętsza z La Salette drugi tytuł pojednawczyni grzeszników.
I właśnie i ona płakała nad tym, co ludzie robią, jak obrażają Pana Jezusa, prawda?
Dzieci widziały, że cały czas płakała, ale ponieważ ona przychodzi jako z nieba, chwalebna, uwielbiona, więc Melania tak zwróciła na to uwagę, że te łzy spływały, nie dotykały ziemi, tylko na wysokości kolan rozpływały się w świetle. I Maryja nie krzywiła twarzy, jak to jest normalnie w zwyczaju, gdy człowiek płacze. Także ona przychodzi jako uwielbiona, ale rzeczywiście pokazuje dramat męki pańskiej, bo miała na piersiach krzyż z młotkiem i obcęgami. Ten młotek no to jest symbol grzechu, rzeczywistość właśnie tego zła.
Uderzania,
ciągle,
prawda?
Można powiedzieć, dotyka, krzyżuje Pana Jezusa.
Tak.
Młotek to jest ten znak wynagrodzenia, pokuty, nowego życia. I Pan Jezus między tymi narzędziami, On był żywy, cierpiący, więc Maryja nam objawia mękę Pana Jezusa na La Salette. Żywego Chrystusa, który cierpi, który umiera za nas, a równocześnie jest to Jezus zmartwychwstały, który promieniuje światłem.
Tak, dziękuję bardzo serdecznie. Musimy już zakończyć.
Dobrze. Dziękuję. Prosimy Ojcze jeszcze o błogosławieństwo dla misjonarzy saletynów na rzecz nowych powołań, dla apostolstwa rodziny saletyńskiej i na te prace remontowe kaplicy Wieczystej Adoracji.
Proszę siostry, właśnie księża salezjanie robią takie piękne latem w czasie wakacji spotkania z młodzieżą saletyńską, duże spotkania.
A to my też, to może saletyjanie też, ale u nas u saletynów
też to jest. Nie saletyni, pomyliłem.
No, też jest, tak, jak Pan Bóg pozwoli, w tym roku będzie. No, troszkę to online teraz jest, wiadomo, przez tą pandemię nie ma już tego, jak to było kiedyś, że kilka dni, ale będzie, ekipa księży to przygotowuje, że będzie.
Tak, trzeba już powoli wychodzić z tego zamknięcia, bo
tak.
To szkoda gadać. Nie,
tak, Bogu to... dzięki, przychodzi ludzi coraz więcej, czują potrzebę bycia przy Panu Jezusie, przy Matce Bożej, już ruch pielgrzymkowy się odradza, także dziękujemy Panu Bogu za to, co jest.
Tak, dziękuję serdecznie. A więc książka Płacząca Matka z La Salette i Dębowca.
Tak.
Siostra Józefa, Iwona
Józefiak.
Tak. Dziękujemy. Bóg zapłać z Panem Bogiem.
Bóg zapłać z Panem Bogiem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. I kochani, tę książkę można dostać również w Fundacji Nasza Przyszłość Ja później podam telefon, może teraz podam, a wiadomości już redaktorzy są, pani Bernadeta Sokół i Piotr Zambrzuski. Ja tylko telefony jeszcze do Fundacji Nasza Przyszłość. Tę książkę czy inne, pytajcie państwo o splendor24.pl. Tam jest bardzo dużo różnych pozycji. Przez książkę możesz bardzo dobrze zadziałać, dać młodzieży, dać zobaczyć w tym splendorze, co by pasowało temu człowiekowi, o którym myśli, żeby go przybliżyć do Pana Boga, do tego takiego normalnego życia, żeby był bogatszy duchowo, żeby kochał Boga, ojczyznę, rodzinę swoją, bliźnich. Tak, telefon do Fundacji Nasza Przyszłość, telefon do Szczecinka 94, to jest do Fundacji Nasza Przyszłość, tam jest to wydawnictwo, 373 11 60. Powtarzam, 373 11 60 i końcówka 61 62.